Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych w Radiu Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i tych, które miały być przemilczane. Dziś audycję realizujemy z Huty Pieniackiej przy okazji uroczystości 76. rocznicy wydarzeń z lutego 1944 roku, gdy około 1000 mieszkańców wsi zostało zamordowanych przez żołnierzy SS Galicjan i ukraińskich nacjonalistów. Po II wojnie światowej to, co pozostało z miejscowości, zostało zrównane z ziemią, a garstka mieszkańców, która ocalała z pogromu, wysiedlona. Sowieckim władzom zależało bowiem na tym, by pamięć o tych wydarzeniach i tym miejscu nie przetrwała. Pamięć jednak przetrwała między innymi dzięki Stowarzyszeniu Huta Pieniacka ze Wschowy, które dziś kultywuje pamięć o ofiarach oraz zrzesza potomków tamtych tragicznych wydarzeń. Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Gośniowska-Kola jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak to się stało, że to właśnie Huta Pieniacka w ostatnich latach staje się symbolem tych tragicznych wydarzeń na kresach II RP? Przecież takich miejsc były setki, tysiące.
Takich miejsc było setki, tysiące i nadal one czekają na taką pamięć. Myślę, że to determinacja członków stowarzyszenia, po prostu praca, tak zwyczajnie chciałabym na to odpowiedzieć, no bo to właśnie praca daje takie efekty. To tutaj przyjeżdżamy kilka razy w ciągu roku, to tutaj pracujemy na wiejskim cmentarzu, to po prostu są ludzie zaangażowani, no myślę, że realizują tak samo jak i ja, no taki swój obowiązek wobec swoich rodzin i obowiązek taki wobec ojczyzny. To jest taki współczesny patriotyzm.
A na czym w ogóle praca stowarzyszenia polega?
Podejmowaliśmy różnego rodzaju działania. To były od początku, tak jak pamiętam, pierwszy wyjazd właśnie do Huty Pieniackiej, w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że trzeba sobie zadać pytanie, co ja mogę, co każdy z nas może zrobić dla tego miejsca, gdzie urodziła się moja mama, ojciec. Więc przyjechaliśmy tutaj właśnie po 2005 roku, kiedy został odsłonięty pomnik, zaczęliśmy się organizować i właśnie te wyjazdy to były taka praca u podstaw, to była praca na cmentarzu, porządkowanie grobów, grodzenie, no ale były także późniejsze lata i to już z kolei innego rodzaju działania, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji, zloty motocyklowe. No tych inicjatyw rzeczywiście było bardzo dużo. Po prostu trzeba pracować, bo ta praca, wydaje mnie się, taką mam dewizę, jest tą pamięcią.
No i właśnie wszystko po to, by pamięć o tych tragicznych wydarzeniach z lutego 1944 roku nie zaginęła. Nie zaginie?
Tak, na pewno nie zaginie i to właśnie po to, ale też chciałabym to podkreślić, że te wszystkie lata, bo jest ich już sporo, około 15 takiej intensywnej działalności było, no pewnie z 10-12, ale to właśnie spowodowało, że przynajmniej według mnie bardzo mi to pomaga naszej rodzinie, no w takim nie tylko pamiętaniu o tym, że tu się wydarzyła tragedia, że tutaj zginęli ludzie. To powoduje, że mamy inne patrzenie na świat. To powoduje, że w rodzinach ta pamięć determinuje, to określa nasze działania, nasze życie. To się przekłada na to, o czym rozmawiamy, o tym, jak wychowujemy dzieci i podobnie jest właśnie u wielu, wielu innych osób.
Biorąc na barki pracę w stowarzyszeniu, musi pani pamiętać, że to jednak w ostatnich latach jeden z najbardziej drażliwych tematów w naszej polityce zagranicznej. Musi więc pani pamiętać o dyplomacji, często niestety o kompromisach. A czy w tym wszystkim jest miejsce na tę rodzinną tragedię, która spowodowała, że pani zaangażowała się w pracę stowarzyszenia?
Ta praca bardzo pochłania, to prawda, te wszystkie sprawy związane z organizacją takich wyjazdów, spotkań, to jest grono zawsze wielu nowych osób, które no właśnie pytają, nie wiedzą. Takim dużym też kłopotem dla mnie, jako prezesa tego stowarzyszenia, jest fakt, że wszyscy mieszkamy w różnych miejscach w Polsce. Oczywiście siedziba jest we Wschowie, ale te prace trzeba wykonać we Wschowie i tu jest zawsze jakiś kłopot. Ale zawsze jest miejsce na pamięć, dlatego że ona po prostu dotyczy naszych bliskich, najbliższych. No, nie ma już mojej mamy, zmarła. Niemniej jednak ja za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, ale także kiedy jestem we Wschowie, wiem, że zawsze to robiłam dla niej, także jest i teraz. I wiele osób właśnie podkreśla, mając w sercu tę ścisłą więź. To jest coś, co determinuje, co wiąże i też daje satysfakcję. Myślę, że to właśnie ta więź o tych najbliższych ciągle jest mocna i ta miłość, którą można im także w tej chwili przekazać, jest tą taką cenną wartością. Oczywiście też ciągle są to takie względy polityczne. Mamy do czynienia w tych spotkaniach z różnymi osobami, które są przedstawicielami najwyższych urzędów naszego państwa, ale także i strony ukraińskiej. No i chciałabym często po tych wielu latach powiedzieć, że nie można już mówić ciągle, że coś musimy, że po prostu trzeba działać, że mamy niewiele czasu na to, że po prostu to jest szansa na to, żeby powiedzieć w swoim sumieniu, że zrobiłem wszystko, co mogłem, ale także powiedzieć stronie ukraińskiej, że mają tego czasu coraz mniej na to, żeby powiedzieć przepraszam, bo ludzie, których ta tragedia dotknęła, a są świadkami, oni także odchodzą.
A czy argumentem pozwalającym niejako usprawiedliwić się, że czegoś nie udało się zrobić, jest to, że przez lata instytucje państwowe nie pomagały po prostu takim stowarzyszeniom jak Huta Pieniacka?
No to nie jest argument, to jest bardzo złe wytłumaczenie. Ja sobie też zdaję sprawę z tego, że właśnie myślę, że dzięki temu uporowi, tej konsekwencji, temu takiemu nieustannemu działaniu, to pamięć o Hucie Pieniackiej trwa, ale takich miejsc, jak pan redaktor powiedział wcześniej, są setki. Niedaleko nas jest Podkamień. To są bardzo znane miejsca co do tych tragicznych losów historii. I tutaj oczywiście ta poprawność polityczna i osoby, przedstawiciele państwa, no może to jest złe wyrażenie, ale często mówią rzeczy, które są bez pokrycia. To powoduje ciągle, że jesteśmy w tak dalekim miejscu i nie powinno tak być. Ta poprawność polityczna, ona nie pomaga, ona szkodzi i ciągle te relacje polsko-ukraińskie nie są dobre.
Na szczęście w ostatnich latach z tym wsparciem instytucji państwowych jest lepiej. Jedna z najnowszych informacji, dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej, jest szansa na prace ekshumacyjne na terenie Huty Pieniackiej. Przełom?
To za dużo powiedziane. Kilka lat temu napisałam takie pismo właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej, z którym jesteśmy w stałej współpracy, z prośbą o dokonanie badań, o ekshumację. Wczoraj słyszeliśmy w Katedrze Lwowskiej zapewnienia pana prezesa Szwagrzyka o tym, że Instytut dokona wszelkich możliwych działań, żeby to wykonać. To bardzo ważna deklaracja, o której jestem przekonana, że pan profesor mówi w czystości serca i zapewnia i będzie te wszystkie starania prowadził. Zobaczymy tylko, czy na to pozwoli strona ukraińska, w jaki sposób do tego tematu podejdzie, a już wiemy o tym od wielu lat, że to, co mówią przedstawiciele władzy ukraińskiej, bardzo często się zmienia i niestety nie jest prawdą. Takie mamy doświadczenia.
W każdym razie byłby to z pewnością wielki symbol pracy Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Udałoby się pokazać, że te 1000 ofiar 28 lutego 1944 roku to nie bezimienne ofiary. Pokazalibyśmy, że w Hucie Pieniackiej mieszkali Bąkowscy, Kobylańscy, Gośniowscy i tak dalej.
Tak, oczywiście te nazwiska, które pan wymienia, są także niektóre z nich wyryte na kamiennych płytach, ale chciałabym zauważyć, że bez względu na to, co byśmy mogli pokazać i co pokażemy, my wiemy o tym, że ci ludzie są tam pochowani, że oni są pogrzebani w tej ziemi. Ale też już od wielu miesięcy słyszę, że są w Polsce zadawane pytania, a czy trzeba to robić, te ekshumacje, czy trzeba rozdrapywać to miejsce i te rany. Z pełnym przekonaniem uważam, że tak należy to zrobić. To dlatego są te wszystkie działania stowarzyszenia, bo to nie chodzi tylko o pamięć, którą będziemy kultywowali na konferencjach. To chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, że jedziemy do Huty Pieniackiej na groby naszych bliskich i te groby są widoczne, na których są postawione krzyże. Tam dokonamy tego pochówku, o które pewnie nadal proszą zmarli, pogrzebani tam.
Dzisiejszą audycję, przypomnę, realizujemy przy okazji uroczystości 76. rocznicy tragicznych wydarzeń lutego 1944 roku na terenie nieistniejącej już dziś wsi Huta Pieniacka. Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Gośniowska-Kola była naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A te uroczystości, przypomnę, rozpoczęły się już wczoraj uroczystą mszą w Archikatedrze Lwowskiej. Posłuchajmy.
W sposób szczególny pragnę przywitać naszych dostojnych gości. Panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę, prezesa Stowarzyszenia Huta Pieniacka wraz z członkami stowarzyszenia. Witam również księdza biskupa Edwarda Kawę, którego jednocześnie proszę o przewodniczenie tej liturgii.
Oko za oko, ząb za ząb. Myślę, że jak przeżywamy dzisiejsze wydarzenie, tą 76. rocznicę Huty Pieniackiej, to słowo nam bardzo gdzieś tak blisko krąży w naszym sercu. Zawsze w czasie każdej homilii przykład, jakieś świadectwo daje piękno tej homilii. Myślę, że w dzisiejszej homilii nie potrzeba żadnych przykładów, żadnych świadectw. Wystarczy, że sobie wyobrazimy 28 lutego rok 1944. Na Wołyniu spokojna wioska, gdzie pracują, mieszkają, modlą się prości, zwyczajni ludzie, bezbronni, którzy nie mają żadnych złych zamiarów. Może są trochę zaniepokojeni, może też i zmartwieni, dlatego że doszły do nich już wieści o tym, co się dzieje wokół. Ale mimo wszystko to są ludzie bezbronni. I w jeden moment wszystko się zmienia. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bolesny był ten moment. Ile było cierpienia, bólu, płaczu.
Proszę bardzo, panią wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, panią Małgorzatę Gosiewską.
Przyjaciele, członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka, pani prezes. W tym roku mija 76 lat od dnia, w którym ukraińscy żołnierze 4. Pułku Policyjnego SS 14. Dywizji SS Galicjan, dowodzeni przez niemieckiego kapitana oraz wspierani przez ukraińskie bojówki i członków paramilitarnych oddziału ukraińskich nacjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności we wsi Huta Pieniacka. Ten dzień, w którym życie straciło blisko 900 osób, na trwałe zapisał się na kartach naszej historii jako straszliwy przykład okrucieństwa tamtego okresu. 28 lutego 1944 roku o świcie 4. Pułk Policji SS ostrzelał wieś z broni maszynowej i moździerzy. Przechwyconą ludność prowadzono grupami do stodół, zamykano i palono, a próbujących uciekać rozstrzeliwano. Działania te były niewyobrażalną tragedią nie tylko dla Polaków, którzy w Hucie Pieniackiej stracili najbliższych, ale również dla całego polskiego narodu. Ogrom nieszczęścia, jakie rozegrało się tamtego dnia, wciąż dogłębnie nas porusza i dlatego wymaga stałego upamiętniania tragicznych wydarzeń, które, nie bójmy się tego powiedzieć, były zbrodnią wojenną. Nie byłoby nas jednak dzisiaj tutaj, gdyby nie wysiłek rodzin i członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka skierowane na upamiętnianie ofiar i walkę o prawdę o dokonanej zbrodni.
Głos przekazuję teraz panu ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi, szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Pisał wielki Juliusz Słowacki w Beniowskim, bo kiedy grzebie w ojczyzny popiołach, a potem ręce znów na harfie kładę, wstają mi wtedy mary takie ładne. Dziś każdy z nas w katedrze lwowskiej, a jutro w hucie pieniackiej, położy swe dłonie na harfie ojczyzny, aby wydobyć tę strunę, która brzmi tak boleśnie i tak smutno, bo to struna, która wywołuje pamięć o ofiarach strasznej zbrodni dokonanej 76 lat temu na naszych rodakach, zamordowanych tylko dlatego, że mówili i myśleli po polsku. To wielka rana. Rana niezabliźniona mimo upływu tych 76 lat. Rana, która krwawi. Kiedy rozmawiamy z rodzinami, to oni najbardziej mają prawo powiedzieć, że ta rana się nie zabliźnia mimo upływu czasu. I może dobrze, że się jeszcze nie zabliźniła, bo nie zakryła się, jak pisał Żeromski, błoną podłości i zapomnienia. I może trzeba właśnie przynajmniej raz w roku uderzać w tę strunę ojczystą i dotykać tej rany, aby nie zabliźniła się błoną zapomnienia. Bo o tej zbrodni, o tym ludobójstwie zapomnieć nam nie wolno.
O zabranie głosu proszę pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka.
Cóż można dodać do pięknych słów, które już dzisiaj tutaj padły? Cóż może powiedzieć przedstawiciel państwa polskiego, stojąc przed uczestnikami uroczystości pogrzebowej, stojąc przed rodzinami ofiar z Huty Pieniackiej z 1944 roku. Może powiedzieć, że przed nami czas, kiedy będziemy mogli modlić się nie za pamięć wyłącznie na mszy, ale spotkać się i modlić na mszy pogrzebowej. Niestety w Pamięci Narodowej podjął działania, wskazując stronie ukraińskiej Hutę Pieniacką jako pierwsze miejsce, które chcemy przebadać z tych setek miejsc związanych z rzezią wołyńską. Huta Pieniacka znalazła się już w dokumentach, z którymi wstąpiliśmy do strony ukraińskiej. Chciałbym zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby do Huty Pieniackiej się udać i móc tam na kolanach, tak jak powinniśmy, odnaleźć te doły śmierci, odnaleźć szczątki pomordowanych Polaków, przebadać, udokumentować, ułożyć do trumien a potem po wspólnej polskiej państwowej uroczystości pogrzebowej pochować w sposób taki, jaki powinno to być uczynione dawno temu. I wierzę, że spotkamy się na takiej uroczystości polskiej państwowej, uroczystości pogrzebowej z najwyższymi władzami państwa polskiego tam w Hucie Pieniackiej. I takie przyrzeczenie w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Państwa Polskiego przed Państwem w tym miejscu chciałbym złożyć.
Zabranie głosu proszę panią prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, panią Małgorzatę Gośniowską-Kolę.
Przyjeżdżamy do Huty Pieniackiej od wielu lat i naszym najważniejszym celem, naszym zadaniem jest modlitwa za zmarłych, za pomordowanych, za żywcem spalonych Polaków z Huty Pieniackiej. Bardzo dziękuję za modlitwę. Jesteśmy zbudowani tym, że po tylu latach przedstawiciele najważniejszych urzędów, ministerstw Rzeczypospolitej wspierają nasze działania. Bardzo prosimy o to, żeby w Hucie Pieniackiej pochować szczątki naszych najbliższych, żeby odprawić im chrześcijański pogrzeb. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystkie modlitwy. Chciałabym także podziękować uczestnikom naszych wieloletnich wyjazdów, osobom, świadkom urodzonym w Hucie Pieniackiej, którzy są niestrudzonymi pielgrzymami do tego miejsca od wielu lat. Szanowni Państwo, jesteśmy umocnieni modlitwą w wierze, bo tego nas nauczono nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasze rodziny z Huty Pieniackiej. Ta modlitwa jest dla nas najważniejsza. Ona nas kształtuje, nasze życie i życie naszych dzieci.
To uroczystości 76. rocznicy ukraińskiej zbrodni w Hucie Pieniackiej. Do Huty wrócimy za tydzień w kolejnej audycji z cyklu Historie pisane na nowo.
Historie pisane na nowo.
A teraz przenosimy się do Pszczewa. Tutaj tydzień temu odbyły się uroczystości upamiętnienia Rudolfa Majewskiego, pseudonim Leśniak. Był dowódcą piechoty Armii Krajowej po II wojnie światowej. Osiedlił się właśnie w Pszczewie. Skazany wyrokiem sądu wojskowego, kilka lat później został zamordowany w więzieniu. Pamięć o majorze tydzień temu uczciło Stowarzyszenie z Pogranicza działające w Pszczewie.
Akta śledcze nielegalnej organizacji Związek Byłych Partyzantów Warta, przeciwko. Majewskiemu Rudolfowi, synowi Witolda, pseudonim Leśniak i 22 towarzyszom. Zniszczyć po upływie 40 lat, to jest w roku 1987. 12 listopada 1946 roku. Pierwsze przesłuchanie podejrzanego Rudolfa Majewskiego.
Do protokołu. Miotkowski Felix, oficer śledczy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, przeciwko podejrzanym o przynależność do nielegalnej organizacji Związek Byłych Partyzantów Warta, działającej na terenie Międzyrzeczy Trzcianka, mającej na celu obalenie przemocą demokratycznego państwa polskiego. Oficer śledczy przesłuchuje Rudolfa Majewskiego w charakterze podejrzanego, który zeznaje, co następuje.
Zeznaję, że w styczniu 1946 roku podczas kolacji u inżyniera Mejera Tadeusza w Pszczewie w obecności księdza Gałązki Ewarysta i Burzy imieniem Stanisław, mojego dowódcy plutonu w 44 roku w lesie, postanowiliśmy założyć nielegalny związek pod nazwą Związek Byłych Partyzantów Warta. Ja następnie odbierałem przysięgę od księdza Gałązki Ewarysta, a księdza Gałązka od inżyniera Mejera Tadeusza, i burzy Stanisława. Słowa przysięgi są wzięte z przysięgiaka. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu oraz Ojczyźnie mojej, że będę wiernie służył prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz władzom wojskowym i przełożonym będę posłuszny. Rozkazy przełożonych będę wiernie wykonywał. Walczył będę z bronią w ręku aż do ostatniego tchu w piersiach. Tak mi dopomóż, Panie Boże, i święta męka Jego. Amen. Tydzień po przysiędze na drugim zebraniu u mnie w domu Sobierajski Stanisław, pseudonim Burza, złożył meldunek, że zwerbował kilku członków w terenie oraz że spotkał swego byłego kolegę z partyzantki. Jest on w milicji. Według planu naszego dopiero latem mieliśmy wyjść do lasu i prowadzić pracę konspiracyjną.
Podajcie waszą działalność od czasu wyzwolenia.
Pod koniec lipca 1945 roku przez przypadkową znajomość obywatela nazwiskiem Lisek Roman, który był agronomem gminnym w Pszczewie, otrzymałem posadę kierownika filii Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Pszczewie. Następnie zgodnie z odezwą Rządu Jedności Narodowej ujawniłem się jako były żołnierz AK. Gdy ujawniłem swoje prawdziwe nazwisko oraz że jestem majorem, straciłem pracę i mieszkanie. Byłem bardzo rozgoryczony.
Co was skłoniło do założenia nielegalnej organizacji Warta?
Byłem wtedy wrogo nastawiony do obecnego rządu jedności narodowej i zaczęła u mnie kiełkować myśl utworzenia organizacji antyrządowej oraz oddziału leśnego, zbrojnego, który by walczył, a raczej rabował i siał dywersję.
Jaki był program tej organizacji Warta?
To miała być walka z obecnym rządem.
Jakie środki działania miała wasza organizacja?
Środków nie było żadnych. Po wejściu do lasu mieliśmy zdobywać pieniądze przemocą.
Podajcie osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w waszej organizacji.
Inżynier Meyer, około 50 lat, mądry, wykształcony, oczytany, nastawienie faszystowskie. Wrogo nastawiony do obecnego rządu jedności narodowej. Niejednokrotnie wypowiadał się, że obecny rząd nie został wybrany przez naród i musi nastąpić zmiana drogą wojny lub głosowania. Ksiądz Gałązka, poglądy polityczne faszystowskie. Przypuszczam, że może mieć jakieś kontakty z nielegalnymi organizacjami. To, co zrobił, to w dużej mierze dla pieniędzy. Sobierajski Stanisław, pseudonim Burza. Dobry żołnierz. Mam wrażenie, że wpłynął na niego ksiądz i przejął jego poglądy. Nienawiść do obecnego rządu jedności narodowej. Niezdyscyplinowany.
4 dni później, dalszy ciąg przesłuchań. Zauważalna jest narastająca presja ze strony oficera śledczego. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że podejrzany Rudolf Majewski w czasie wielokrotnych i wielogodzinnych przesłuchań był bity i zastraszany. Wymuszone w ten sposób zeznania obciążyły Majewskiego i jego współpracowników.
Wczorajsze wasze zeznania są w całym szeregu wypadków nieprawdziwe. Proszę powiedzieć, w jakim celu jeździliście kilkakrotnie do Poznania i do Warszawy? Czy nie w celach nawiązania kontaktów organizacyjnych z czołowymi działaczami PSL-u?
We wrześniu lub październiku ubiegłego roku, kiedy jechałem do Warszawy, aby się ujawnić, szukałem kontaktu z PSL-em. Myślałem, że PSL musi się interesować byłą Armią Krajową i muszą mieć jakieś rozkazy. Spotkałem tam kapitana, który był w PSL-u. Ten oświadczył, że PSL tymi sprawami się nie interesuje.
Jaki był wasz stosunek do PSL-u?
Przychylny. Uważaliśmy, że dojdzie do wyborów na wiosnę i Mikołajczyk będzie nowym premierem lub prezydentem.
Z
Skąd mieliście 10 tysięcy dolarów?
Nigdy takiego funduszu nie miałem.
Co możecie powiedzieć o napadzie na Młyn Pizza, gdzie zrabowano 100 tysięcy złotych?
O tym nic nie wiem.
Jaka była wasza działalność w czasie referendum?
Ja żadnej działalności nie przejawiałem. Żadnych instrukcji w tej sprawie nie wydałem.
Jakie miały być środki uzbrojenia organizacji?
Mieliśmy zabrać 5 karabinów z nadleśnictwa i od tego miało się zacząć. Według Mayera miały się zacząć zaraz zrzuty.
Co możecie powiedzieć o ludziach zwerbowanych?
Kukuła. Młynarz z Pszczewa. Majerowi chodziło o to, że będzie można od niego ciągnąć pieniądze. Ksiądz Dubanowski z Pszczewa, zwerbowany przez Majera. Chyba ksiądz Gałązka się do tego przyczynił. Kupczyński, pisarz z nadleśnictwa. Bielecki, sekretarz osobisty Majera w nadleśnictwie. Paćko Kazimiera, urzędniczka z Tartaku Krajewskiego.
Czy chcecie uzupełnić swoje zeznania?
Odnoszę wrażenie, że ksiądz Gałązka, Mayer i Burza działali, aby móc pieniądze ciągnąć od ludzi dobrze sytuowanych. W połowie kwietnia bieżącego roku Mayer wraz z księdzem Gałązką przyszli do mnie po odpowiedź, kiedy pójdziemy do lasu. Odpowiedziałem, że ja, będąc dowódcą oddziału, w lesie otrzymywałem pieniądze i broń, a jako oficer na bandytę do lasu nie pójdę. Założeniem naszej organizacji było, że zaczniemy działać na wypadek wojny.
4 miesiące później, 17 marca 1947 roku. Rozprawa jawna przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu.
Proszę zaprotokołować. W obecności wiceprokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej majora Austera Maxa i obrońcy doktora Hejmowskiego odczytano protokoły zeznań ze śledztwa. Oskarżony Majewski wyjaśnia.
Zeznania te są spisane z moich słów, aczkolwiek są mocno przejaskrawione. Podczas moich przesłuchów byłem chory i przesłuchiwano mnie przy 41 stopniach gorączki. Zeznań jednak na mnie nie wymuszano. Jedynie powiedziałem oficerom śledczym: panowie, piszcie co chcecie. Ja wam wszystko podpiszę, byle się skończyło moje przesłuchanie, bo jestem bardzo zmęczony. Związek rozwiązałem na początku marca 1946 roku. Nie było żadnych możliwości na jego zalegalizowanie jako monopartia przy PSL. O mojej pracy dla rządu demokratycznego mówią moje dyplomy. Ja postarałem się utworzyć pierwszą Gminną Radę Narodową w Pszczewie. Ja zostałem wybrany przewodniczącym Rady. Weszli też do Rady Narodowej Mayer i Kukuła i kierowaliśmy gminą aż do naszego aresztowania. Co do charakterystyki księdza Gałązki, wyjaśnienia są przejaskrawione. Nie zgadzam się całkowicie, abym powiedział, że ksiądz Gałązka jest faszystą. Skąd te słowa w protokole? Nie wiem. Ja tak nie mówiłem. Byłem w magistracie, gdy dowiedziałem się, że w moim domu jest rewizja. Nie czułem się winnym, tym bardziej, że związek rozwiązałem. Pracowałem społecznie dla dobra państwa. Poszedłem więc do domu i oddałem się w ręce władz. Celem naszego związku była samoobrona przed deportacją. Była wówczas mowa o trzeciej wojnie. Samoobrona nasza miała polegać na chowaniu się po lesie w wypadku deportacji. Mieli nas przechować gajowi. Celu walki orężnej z ustrojem Polski nie mieliśmy.
Rudolf Majewski nie mógł otwarcie powiedzieć w czasie rozprawy, że zeznania, które obciążały jego i współpracowników, zostały wymuszone przez bicie i groźby. Stąd tłumaczył to chorobą i chwilową niepoczytalnością. Jedynie na takie wytłumaczenie mógł sobie pozwolić w obliczu sądu i prokuratora. W zamian za zaprzestanie stosowania niewyobrażalnych tortur, przesłuchiwani przez wiele miesięcy gotowi byli podpisać każdy protokół przesłuchania. Byle przestali bić, byle można było choć na chwilę zdrzemnąć się po tygodniowym, prowadzonym bez godziny przerwy przesłuchaniu, w czasie którego zmieniali się tylko oficerowie śledczy. Nie ma człowieka, który by to wytrzymał. Protokół rozprawy głównej. Poznań, 29 maja 1947 roku. Prokurator wnosi o wymierzenie 8 lat więzienia dla oskarżonego Majewskiego.
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał oskarżonego Majewskiego Rudolfa, syna Witolda, na mocy artykułu 86 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego na karę więzienia przez lat 7. Pozbawia się skazanego praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na przeciąg lat 3. Na mocy ustawy o amnestii z dnia 22 lutego 1947 roku łagodzi się orzeczoną karę pozbawienia wolności o połowę, to jest do 3 lat i 6 miesięcy więzienia.
Po ogłoszeniu wyroku majora Majewskiego i innych skazanych byłych żołnierzy podziemia przebrano w niemieckie mundury i esesmańskie fręcze z dystynkcjami. Wcześniej rozpuszczono po Poznaniu plotkę, że transportowani będą Ukraińcy z SS Galicjen. Efekt został osiągnięty. Przechodnie obrzucili nieszczęsnych skazańców kamieniami i wyzwiskami. W czerwcu, 2 tygodnie po wydaniu wyroku, więzień Rudolf Majewski złożył do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu prośbę o darowanie reszty kary. Argumentował ją zasługami w walkach z faszyzmem. Zaznaczył, że nigdy nie występował przeciwko rządowi. Przeciwnie, pomagał z całych sił odbudowywać demokratyczną Polskę, tworząc na terenie gminy Pszczew Samopomoc Chłopską i będąc członkiem prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pszczewie. Na tę prośbę w aktach nie znaleziono odpowiedzi. W styczniu 1948 roku Stefania Majewska, żona Rudolfa Majewskiego, skierowała prośbę o ułaskawienie do prezydenta Bolesława Bieruta.
Stefania Majewska, Pszczew, powiat Międzyrzecz. Poznań, 29 stycznia 1948 roku. Do obywatela prezydenta Bolesława Bieruta. Warszawa, Belweder. Panie prezydencie, słysząc o tylu łaskach udzielonych zasądzonym, ośmielam się zwrócić z gorącą prośbą do pana prezydenta, prosząc o łaskę dla męża mojego, Rudolfa Majewskiego, aresztowanego 9 listopada 1946 roku w Pszczewie, powiat Międzyrzecz, zasądzonego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 2 czerwca 1947 roku na 3,5 lat więzienia z uwzględnieniem amnestii, numer akt 551/47. Mąż mój jest chory na nerki i serce. Chorób tych nabawił się w lasach, walcząc z okupantem jako dowódca oddziałów. Sama pozostałam z nieletnią adoptowaną córką, której ojciec został zamordowany przez Niemców w Katyniu. Jako przesiedleńcy na ziemie zachodnie objęłam gospodarstwo rolne, po niemieckie, prowadząc je do dnia dzisiejszego. Z nałożonych na mnie obowiązków wywiązuje się w 100%, na co posiadam dowody. Praca w gospodarstwie wyczerpała mnie tak nerwowo, jak i fizycznie. I na tej podstawie proszę uniżenie obywatela prezydenta o łaskawe wysłuchanie mojej prośby i skorzystanie z jego łaski. Majewska Stefania.
Na tę prośbę w aktach nie znaleziono odpowiedzi. W inscenizacji procesu Rudolfa Majewskiego udział wzięli Żaneta Robak jako Stefania Majewska, Anna Marciniak-Kochman, stenotypistka, Krystian Grabowski, prokurator i sędzia. A jako Rudolf Majewski wystąpił Grzegorz Urbanek.
A na zakończenie naszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty, opartego na wspomnieniach Jerzego Kurcjusza.
Odcinek 6. Jedną z pierwszych depesz szyfrowanych, którą wysłałem do centrali, to jest do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Londynie, po zorganizowaniu w Stambule placówki politycznej łączności z krajem, była depesza z 17 września 1940 roku, zawiadamiająca o możliwości wydobycia ze Lwowa kilku osób przy pomocy zagranicznych poselstw. Tydzień później nadeszło polecenie, aby oczywiście z tej okazji skorzystać i starać się wydobyć w pierwszej kolejności wybitnego działacza Stronnictwa Narodowego, profesora Stanisława Głąbińskiego i innych. Po kilku dniach dodano do tej listy nazwisko ludowca Brunona Gruszki. Po skomunikowaniu się ze Lwowem depeszowałem, że profesor Głąbiński został wywieziony głęboko do Rosji. Miejsce jego pobytu nie jest znane, ale poszukiwania trwają. Poprosiłem jedną Polkę, wyjeżdżającą akurat na Syberię, o sporządzenie ewidencji obozów i miejsc osiedlenia Polaków, przekazanie im informacji o rządzie polskim oraz podtrzymanie na duchu. W kolejnej depeszy do Londynu prosiłem o spowodowanie telegraficznego polecenia MSZ dla radcy ambasady polskiej w Ankarze, aby pomógł mi zdobyć adres oraz fotografie Gruszki i innych. Nie prosiłem bezpośrednio, gdyż stosunki moje z dyplomatami polskimi, ancien reżimu, były wtedy nad wyraz sztywne. W tym samym czasie zawiadomiłem również o pojawieniu się nowej możliwości wydobycia z okupowanego Lwowa około 20 osób. Starania miały być podejmowane oficjalnie, gdyż władze sowieckie rzekomo zgodziły się na ich wypuszczenie, istniało jednak niebezpieczeństwo represji po ujawnieniu nazwisk. Przyszła także depesza, że Brunon Gruszka był poważnie chory i przebywał w szpitalu więziennym w Przemyślu. Kontakt z nim miał jakoby posiadać student prawa Bruno Pawlik. Ta mała ilość nie do końca pewnych informacji stanowiła dla nas problem. Bo jak tu znaleźć sposób na jego uwolnienie przy tak małych możliwościach? Postanowiliśmy, że tylko nieurzędowa prośba ambasadora tureckiego w Moskwie wobec urzędników sowieckich i posiadanie przez Gruszkę tureckiego laissez-passer mogła spowodować wydanie pozwolenia na wyjazd. Komunikowałem się w tej sprawie, przeprowadzałem stosowne badania i niestety Turcy bali się wstawić za Gruszką. Pozostawała zatem mniej bezpieczna droga. Nawiązałem ze studentem Bruno Pawlikiem łączność radiową i po uzyskaniu zgody Londynu wypłaciłem mu $400 na wydostanie Gruszki z więzienia. Ze Stambułu wyjeżdżał akurat jeden Turek, który mógł pomóc mu w zorganizowaniu przeprawy do naszej placówki. Tymczasem w końcu marca pojawiła się nowa możliwość wydobywania Polaków z okupacji sowieckiej. Okazało się, że konsulat ekwadorski w Sztokholmie zgodził się wydawać swoje paszporty osobom wskazanym przez nas. W związku z tym całą listę nazwisk, którą miałem od kilku tygodni u siebie, skierowałem do tegoż konsulatu. W przypadku, gdy brakło danych personalnych potrzebnych do wystawienia paszportu, prosiłem zainteresowanych w Londynie o ich uzupełnienie i przesłanie wprost do konsulatu z powołaniem się na odpowiedni numer na liście. Nigdy nie dowiedziałem się, czy ta egzotyczna droga okazała się choćby częściowo skuteczna. Oprócz otrzymania obywatelstwa ekwadorskiego, trzeba było przecież jeszcze znaleźć sposób wyjazdu do Moskwy w celu odebrania paszportu w biurze tamtejszych Ekwadorczyków, co dla zesłanych Polaków nie było łatwe. Sprawa wydobycia Brunona Gruszki zdawała się rozwijać pomyślnie. Ze strony władz sowieckich dochodziły głosy o wyraźnym złagodzeniu kursu wobec Polaków z jednoczesnym zaostrzeniem w stosunku do ukraińskich hitlerowców. 19 sierpnia przyszła do Stambułu depesza ze Lwowa, którą przekazałem w całości do Londynu. Informowała, że Brunon Gruszka zmarł w więzieniu. Londyn telegrafował zwrotnie, że odbyło się za niego nabożeństwo żałobne. Własnego, bezpośredniego szyfru z organizacją we Lwowie nie miałem i korzystałem z szyfru bazy wojskowej noszącej kryptonim Bay. Baza robiła zresztą przy tym różne trudności. Jedną z dróg, którą miała iść pomoc dla Polaków pod okupacją sowiecką, miał być szlak prowadzący przez Syberię. Podejmowane były także próby wysyłania kurierów przez Kaukaz, które dwukrotnie się powiodły i odbiór przesłanych tym sposobem dolarów został przez Lwów potwierdzony. Najważniejszą jednak trasą przerzutu pieniędzy i kurierów była w dalszym ciągu Rumunia, nasza zakonspirowana placówka w Bukareszcie. Pośrednictwo w przerzutach pieniędzy spoczywało w rękach księży jezuitów. W ciągu 1941 roku ustalone zostały sposoby odbierania ze strony Lwowa z tzw. Meliny w Czerniowcach, znajdujących się tam znacznych sum dolarów. Hasłem było słowo Częstochowa. Cyfra wypowiadana po tym słowie oznaczała ilość żądanych dolarów. Jako odzew służyły słowa Ostra Brama. Czas odbioru ustalony był na godziny między 7 i 9 rano w kościele gotyckim jezuitów w konfesjonale, w nim ksiądz brunet bez okularów. Pieniądze do Lwowa i Wilna przekazywane były także na drodze transferów. W Turcji albo w Jerozolimie wpłacało się odpowiednie kwoty, a we Lwowie albo Wilnie wypłacano ich równowartość, oczywiście z potrąceniem znacznej prowizji, o której wysokość toczyły się nieustanne targi, ponieważ transakcje te przeprowadzane były oczywiście przy pomocy zarabiających na nich spekulantów. O pierwszej depeszy poświęconej sytuacji politycznej, którą otrzymałem drogą radiową ze Lwowa, zawiadomiłem centralę w Londynie. Treść tego szyfru była następująca. Proszę pilnie o instrukcję w sprawie mających się odbyć tu wyborów do zarządów miast i wsi. Jak się ustosunkować? Czy starać się, by dużo Polaków i tutejszych Ukraińców weszło do zarządów, czy też popierać tylko Polaków, a Ukraińców nie? Warszawa na zapytania nie odpowiada. Falko zmienił pseudonim na Szary. Kurs do Polaków w dalszym ciągu łagodny. Podpisał komendant organizacji wojskowej we Lwowie Kornel lub SAS. Mnie przekazano tę jej część, która nie zawierała podpisu. Odpowiedzi z Londynu nie było, choć zawiadomiłem w międzyczasie centralę, że przerzuciłem do Lwowa dolary z Rumunii. Kontakt z Szarym utrzymywany był przez placówkę w Bukareszcie, a jej kierownik uważał go za oficjalnego przedstawiciela organizacji we Lwowie i na jego adres wysyłał pieniądze. Byłem przekonany, że dzieje się to w porozumieniu z rządem polskim i za jego zgodą. Dlatego zwlekanie przez centralę z zatwierdzeniem Szarego na delegata rządu we Lwowie wydawało mi się niezrozumiałą opieszałością. Gdy bezskutecznie minęły bez mała 3 tygodnie, dla ponaglenia władz rządowych w Londynie wysłałem depeszę, w której zawiadamiałem, że jeżeli nie otrzymam dyrektyw w ciągu 2 dni, zawiadomię Lwów, że Szary zatwierdzony i że mają przy wyborach popierać tylko Polaków. Po 6 dniach przyszła z Londynu depesza z ostrym napomnieniem. Szary nie może być zatwierdzony, mało znany i podobno mało poważny. Jak pan w ogóle może mieszać się w uznawanie delegatów? Mianować może tylko premier. Widać, że przyczyna wyraźnej niechęci i nieufności centrali do działaczy lwowskich była poważna. Nie dawała ona wiary żadnym informacjom z lwowskich depesz. Domagała się ich weryfikacji na miejscu. W związku z tym w placówce stambulskiej rozpoczęły się przygotowania do wysłania do Lwowa specjalnego kuriera, który wreszcie wyjaśni panującą tam sytuację. Miała być nim kobieta o pseudonimie Anna.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.